Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i że macie się po prostu dobrze, bo przyszły do nas po prostu jakieś afrykańskie upały i ja mam dosyć. Dzisiaj cały dzień byłam w pracy, żeby wrócić, umyć się i znowu popracować i jakby cieszę się, że jestem młoda i mam na to siłę i mam ochotę jakby cały czas coś robić, ale jadę na wakacje, o czym już mówiłam 10 tysięcy razy, bo tak się cieszę, że w końcu będę miała taki czas, w którym nie będę myśleć o niczym, bo jak się pracuje w kilku miejscach, jak się, wiecie, tak dba o ten samorozwój, ćwiczy, nie wiadomo co, i ma się ciągle coś na głowie, to takie 2 tygodnie nierobienia nic, nie bycia zmuszonym jakby przez życie czy cokolwiek do robienia czegokolwiek, no to jest niesamowita wizja. Ale dzisiaj pogadamy sobie o głosach w naszej głowie, o tym jak do siebie mówimy, o tym jak ze sobą rozmawiamy. Zastanawiałam się wcześniej, czy głos w naszej głowie to jest bardziej monolog czy dialog, bo ja zawsze odświeżacz powietrza psika, kiedy nagrywam podcast. Olejmy to, nie będę tego wycinać. No bez przesady, nie przychodzicie tutaj na jakiś idealny podcast, bo to by było, wiecie, nieszczere. A poza tym już nie mam siły dzisiaj tego montować i wycinać każdego najdrobniejszego szmeru. Przepraszam. Ale zastanawiałam się, bo czasami potrafimy sobie zadawać pytania i odpowiadać na nie w naszej głowie, czy wtedy to już jest dialog, czy dalej monolog, no bo w sumie występuje jedna osoba, ale ona prowadzi dialog i trochę w ogóle to występuje wszystko w głowie, więc czy to w ogóle dalej jest rozmowa? Ale nie, chodzi nam nie o takie, wiecie, zaburzenia schizofreniczne, ale o to, że każdy z nas w jakiś sposób o sobie myśli, jakoś siebie traktuje słowami, nie czynami i jakoś, wiecie, jakąś relację mamy ze sobą i mi tu nie chodzi o czyny, bo ja często to mówię, że można bardzo mocno czynami dbać o siebie, a w głowie źle o sobie myśleć i to jest coś, co ostatnio bardzo rujnuje mi życie, jest to coś, z czym sobie nie radzę i dlatego chcę o tym pogadać. Chcę jakby, wiecie, zrozumieć to razem z wami, że jestem osobą, która bardzo o siebie dba i naprawdę bardzo dobrze siebie traktuje. Uważam, że wiele ludzi chciałoby być tak traktowanym, jak ja traktuję siebie i jakimi ludźmi się otaczam i to, co robię dla siebie. Bardzo dbam o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, o to, jak ja się czuję. Odpoczywam wtedy, kiedy potrzebuję. Nauczyłam się balansu na bardzo wielu sferach życia, ale zupełnie inną kwestią jest to, co w głowie o sobie myślę. To, że ja potrafię odpocząć, nie oznacza, że ja wtedy nie myślę sobie, o, jesteś leniwa, o, znowu czegoś tam nie zrobisz, o, coś tam. I ja myślałam, że póki robię, to też słowa nie są takie szkodliwe albo dotyczące mojej sylwetki, które dalej gdzieś tam po zaburzeniach odżywiania wracają i dziwne postrzeganie siebie wraca. I wydaje mi się, że to jest właśnie głównie przez to, że potrafię patrzeć w lustro i sobie samej wytykać, o tu coś przytyłaś, tu coś tam i tak w taki negatywny sposób o sobie mówić. Później niby, wiecie, jem dalej tak jak powinnam i dbam o siebie tak jak powinnam i nie katuję siebie, ale jednak te słowa gdzieś tam zostają w pamięci. Naprawdę teraz mi coś upadło. Ja was przepraszam, ale wiecie, że ja was kocham i nie zwracajcie uwagi na to, jak bardzo nieprofesjonalnym miejscem jest ten podcast. I jeżeli chodzi o takie słowa i krytyczne nastawienie do siebie, to jak już mówiłam w odcinku o zachowaniach autodestrukcyjnych, często za tym idą później kary. I takie fajne porównanie, na które dzisiaj wpadłam w pracy, to to, że dziecko też możesz karać i to jakby wpłynie na jego zachowanie. Jeżeli któryś tam raz, wiesz, uderzysz dziecko, bo coś zrobiło, to jasne, ono zapamięta, żeby tego nie robić, ale co będzie miało w głowie to dziecko? Co, jaka będzie wasza relacja? Na jakiej, jak to wpłynie na was? Okej, może i nie będzie już, nie wiem, wracać późno po nocy, bo coś tam, ale jaka będzie wasza relacja? I tak samo jest z nami. Okej, może dzisiaj byłaś, zrobiłaś coś złego i za to, za karę, nie wiem, chcesz się samookaleczyć, chcesz się głodzić, chcesz cokolwiek zrobić? Okej, może to zadziała na twoją dyscyplinę, może krótkoterminowo gdzieś tam wpłynie na jakość twojego życia, na to, co robisz, poprawisz, wiesz, swoją wydajność, ale jaka będzie później twoja relacja z samym sobą? I jak ty będziesz siebie traktować i jak pozwolisz siebie traktować innym? Jeżeli ty sama siebie karasz słowami, czynami, to co ty pozwolisz zrobić innym? Naprawdę. I takie rzeczy bardzo dużo uświadamiają. I ja myślałam właśnie, że jeżeli ja już tak nie okaleczam, że tak powiem, siebie fizycznie, czyli z tym głodzeniem, z tymi dziwnymi stanami, to wszystko jest okej. Ale ja siebie okaleczam wyzwiskami, że patrzę w lustro i sobie myślę, no nie wyglądasz tu dobrze, tam dobrze, porównuję się i znowu zaczyna się to błędne koło i od tych słów w głowie się zaczyna. A jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają świadomość, że nasze słowa ranią, to nie mówimy takich słów. Trzeba zawsze przed powiedzeniem czegoś zastanowić się, czy powiedziałbyś to młodszej sobie, czy chciałbyś, żeby 12-letnia ty usłyszała to, co ty właśnie mówisz do siebie. To, że stałeś dorosły i przeżyłeś już więcej, więc słowa trochę mniej na ciebie wpływają, że tak powiem, wpływają, ale nie jesteś tego aż tak świadomy, niż jak byłeś dzieckiem i wiesz, usłyszałeś jakieś wyzwisko, popłakałeś się i odczuwałeś, że cię to boli, to teraz potrafimy udawać, że tego nie czujemy, że codziennie potrafimy sobie spojrzeć w lustro, powiedzieć, jestem gruba, jestem brzydka, jestem głupia i pójść i jakby dalej. I to jest właśnie ta dziwna rzecz, ten dysonans, że my wychodzimy i jesteśmy pewne siebie, pewni siebie. Wszyscy myślą, że naprawdę jesteśmy dla siebie dobrzy, bo nie wiem, mamy zadbaną skórę, mamy jakąś tam rutynę i wszyscy myślą, że to życie jest takie idealne, ale nie wiedzą, że ty rano po wstaniu powiedziałeś do siebie te trzy wyzwiska i tobie się też przez to wszystko wydaje, że one nie wpłynęły. Długoterminowo wpłyną na to, jaki ty będziesz i jak ty się zaczniesz czuć. Nie zauważysz, kiedy twoja samoocena będzie się obniżać. Mówiłam to właśnie w przypadku odcinku o toksycznych relacjach, że takie osoby lubią nam wkuwać takie małe szpileczki i nie wiesz, kiedy ta samoocena leci w dół. I bardzo mocno to teraz odczuwam, że ta świadomość słów, że budzisz się i mówisz te kilka słów, a potem się okazuje, że z perspektywy może nie tygodnia, ale dwóch, trzech, czterech zaczynasz czuć to. Zaczynasz widzieć w lustrze grubszą osobę, chociaż wyglądasz tak samo. Na testach zaczynasz popełniać głupie błędy, bo sam zaczynasz wierzyć w tę swoją głupotę, bo jakby to, jak my widzimy świat, jest podstawą. Jest po prostu podstawą tego, jaki jest ten świat. I słowa go budują, słowa są bardzo ważne. Właśnie na studiach ostatnio mieliśmy zajęcia, to było na zajęciach bodajże z zarządzania, nie pamiętam, przepraszam, ale rozmawialiśmy sobie o tym, byłam w grupie z koleżanką na studiach i robiłyśmy jakby projekt, kampanię o depresji. I co wtedy powiedziałam, to mnie trochę samą poruszyło, że aby gdzieś tam zwiększać świadomość tego, że depresja to choroba, powinniśmy przestać używać sformułowań typu jak mamy gorszy dzień, ale mam deprechę, ale coś tam, bo słowa budują naszą rzeczywistość. Ludzie później przestają odbierać depresję jako chorobę, tylko traktują to jako jakiś tam stan, czyli stan jakiegoś smutku, masz gorszy dzień, to ty masz dzisiaj deprechę, a to jest bardzo złe określenie, nie powinniśmy go używać, bo jest bardzo krzywdzące, bardzo stygmatyzujące i osoby z depresją później często słyszą, że są, nie wiem, leniwe, że im się poprzewracało w dupie od dobrobytu. A tak nie jest, bo to są ciężkie rzeczy. To jest jakby w głowie, to jest choroba jak każda inna. Nie kłócimy się z osobą, która ma złamaną nogę, że tej złamanej nogi nie ma. I przez to uświadomiłam sobie, że właśnie, może i tak wiem, że jestem pewna siebie, czyli tak jakby wiem, że depresja istnieje, ale z drugiej strony mówię, ale mam deprechę, czyli z drugiej strony mówię do siebie te wyzwiska. Nie wiem, czy rozumiecie to porównanie, ale że nie możesz słowami w głowie zaprzeczać swoich czynów, bo ty się pogubisz i to w końcu przestanie działać. I okej, jest powiedzenie, żeby udawać, zanim się coś stanie, ja to też często mówię, ale nie w taki sposób. To nie jest, że udajesz, że siebie kochasz, a siebie totalnie nienawidzisz, tylko w takim sensie, że nie wiem, jesteś mniej pewny siebie, a chodzisz z bardziej podniesioną głową i wiesz, i bardziej dajesz, pokazujesz bardziej, że jesteś pewny siebie niż jesteś. A nie, że jest zupełnie odwrotnie, że naprawdę jesteś dla siebie potworem. Często tak jest, że jak widzimy ładne dziewczyny i je poznamy, okazuje się, że one naprawdę kompletnie nie wiedzą, że są ładne. One mówią do siebie takie słowa i one tak siebie katują, że my, które teoretycznie są brzydsze, bo tak siebie widzimy, postrzegamy w perspektywie, stojąc, wiecie, obok tej ładniejszej, traktujemy siebie dużo lepiej i mamy dużo wyższą samoocenę często niż takie dziewczyny. I chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że będąc teoretycznie według standardów brzydką, ale mówiącą sobie dobre rzeczy, traktującą siebie dobrze, będziesz się czuć zupełnie inaczej. I może dla społeczeństwa dalej nie będziesz najpiękniejsza, ale co to wtedy zmienia? Kiedy ty będziesz siebie tak widzieć. A ta dziewczyna, jeżeli by była świadoma tego, jaka jest piękna i jak ją ludzie postrzegają, to też brzmiałaby inaczej. Też by żyło jej się inaczej. Chodzi też o to, żeby słowa postawić na równo z czynami. I nie chodzi o to, że muszą iść w parze, bo czasami możemy siebie lepiej traktować, a gorzej myśleć, ale o to, aby dbać, żeby to gdzieś tam było na równym poziomie i traktować to porówno. I taki urywek reklamowy, bo mam dla Was taką małą informację, a nawet bym powiedziała, że nie małą. Mianowicie zostałam ambasadorką Motorola i będziecie mogli śledzić moje odkrywanie jej i odkrywać ją razem ze mną. Bo myślę, że po tym, co Wam pokażę, wielu z Was stwierdzi, że sami by chcieli taką Motorola. Moi znajomi na nią patrzą i mówią, wow, nawet nie mieliśmy pojęcia, że Motorola wygląda teraz tak, bo wydaje mi się, że większość z nas kiedyś miała w domu telefon marki Motorola i później albo o niej gdzieś tam po drodze zapomnieli, albo przy niej zostało, bo jest to ciekawy telefon, jest to fajny telefon i ja mam aktualnie Motorola Edge 40, i jest w kolorze niebieskim. Pomyślicie sobie, że kolor telefonu chyba nie jest najważniejszą rzeczą w telefonie, ale ten kolor po prostu jest niesamowity. Przysięgam Wam. Nawet nie wiedziałam, że tak kocham niebieski, dopóki nie zobaczyłam tego telefonu. Możecie go zobaczyć na moim Instagramie, gdzie pięknie widać jego kolor, bez żadnych filtrów i w dziennym świetle. Jeżeli to Was jeszcze nie zachęciło, to Motorola ma naprawdę wiele ciekawych funkcji, które będziecie mogli zobaczyć na pewno na TikToku Motorola, na którym ja też będę się pojawiać, udzielać. I nie tylko ja, bo tych ambasadorów jest wielu, no i stawia niesamowicie wysoko poprzeczkę. Ja dosłownie czuję presję, jak widzę tych ludzi i widzę to, co oni robią i widzę, jak się starają, jak bardzo kochają tą Motorola. To wiem, że sama ją muszę odkrywać i zakochiwać się w niej coraz mocniej, więc tak, zapraszam Was na mojego Insta i na Instagrama Motorola, bo możecie zobaczyć tam mnie, Motorola, innych ambasadorów. Zapraszam Was również na TikToka Motorola Polska, Instagrama Motorola Polska i po prostu no jestem niesamowicie dumna i strasznie się cieszę, że jestem tą ambasadorką, bo wiecie, to jest strasznie taka motywacja, żeby się rozwijać, do tego, żeby tworzyć fajniejsze rzeczy, bo kiedy współpracuje z Tobą już taka firma, bo chyba każdy o niej słyszał, tak bardzo znana, tak bardzo, wiecie, szanowana, to chyba każdy z nas poczułby się taki wyróżniony i wyjątkowy. Niby sama jestem świadoma, że to, co robię, jest fajne i wartościowe, ale kiedy widzą to też inni, to wiecie, motylki w brzuchu. To, że mogę z nimi współpracować, być ambasadorką Motorola i pracować z nimi, no to jest po prostu świetne, więc zapraszam Was do obserwowania naszych wspólnych poczynań, bo po prostu jest świetna. Ja Wam dziękuję bardzo za poświęconą sekundkę na wysłuchanie tego, co mam do powiedzenia o Motorola. I właśnie tego 25 czerwca jadę na ten wyjazd i to będzie aż 15 godzin podróży, na którą się niesamowicie cieszę, ale wytrzymanie tyle w autobusie będzie ciężkie, ale na pomoc mi przychodzi właśnie Motorola, na której świetnie się ogląda filmy i seriale. Ja ostatnio jestem kompletnie zakochana w oglądaniu, ja po prostu stałam się fanatyczką. Kiedyś byłam totalną książkarą, a teraz też kocham oglądać. Chyba bardzo zajawił mnie w tym mój chłopak i on jak zobaczył tę Motorola, to mówił, wow, na tym się będzie świetnie oglądało, bo wiecie, bez ramek. No, musicie zobaczyć ten telefon, żeby zrozumieć, dlaczego na nim się tak ogląda. Jakby go się widzi i to rozumiesz. Dobra, to ja Wam dziękuję bardzo za przesłuchanie, no i śledźcie nas, bo fajne rzeczy się będą działy. Wróćmy do mówienia o gadaniu o sobie. W sumie do siebie, o sobie, w sobie, nie wiem czasami jak to określić. Taki, no wiecie, głosik w głowie czy coś. Warto też zwracać uwagę, jakim tonem mówi do nas głosik w głowie, bo często daje to sygnały tego, jak się czujemy. Ja na przykład nie wiedziałam, że mam problem z nerwami i z takim opanowaniem siebie i zrozumiałam to, kiedy zaczęłam te głosy w głowie analizować i zauważyłam, że jak już byłam blisko tego wybuchu, to głos w mojej głowie krzyczał. Po prostu miałam taki problem z zachowaniem emocji na wodzy, z nerwami, z opanowaniem ich i po prostu słyszałam krzyki w głowie i wiedziałam, że to też często świadczy o tym, że zbliżam się na przykład do ataku paniki, więc analizowanie tych głosów i nieunikanie ich, zastanawianie się, jakie one są, czy one w dzisiejszy dzień są bardziej pochlebne w twoim kierunku, czy bardziej smutne, czego im potrzeba i traktowanie je jako takiego bytu w naszej głowie. Ja nie wiem, czy to jest zdrowe, nie, no to jest na pewno zdrowe. Chodzi tylko o to, aby siebie słuchać i słuchać tego głosu w głowie. Ogólnie ci, którzy mnie słuchają dłużej, wiedzą, że powstała seria Wyważony Self-Place. Jest taki e-mail, na który można wysłać swoje historie, dodam go tutaj w opisie, ale powstał tylko jeden odcinek, więcej odcinków na pewno powstanie, wrócę z wakacji i na pewno nagram, ale mam jednego maila, który tutaj mi pasuje, bo też mnie zainspirował. Ja sobie staram czytać się te maile w miarę na bieżąco, żeby, wiecie, przeanalizować też to, co mam wam do powiedzenia, bo mówię, nie jestem wyrocznią i nie chcę nikogo też krzywdzić tym, co mówię, więc wolę coś przeczytać 3 razy, przeanalizować i dopiero otwierać buzię. Więc napisała pewna dziewczyna, cześć, bardzo chcę to napisać szybko, zwięźle i na temat, bo myślę, że masz dużo maili do odebrania. I jakby co, kilka ich jest, ale ja wszystkie czytam bardzo chętnie. Nigdy nie zostało to potwierdzone przez żadnego lekarza, ani nic, ale wydaje mi się, że zmagam się z lękiem społecznym. Na przykład, mieszkam na wsi, a boję się pojechać do mojego małego sklepiku w wiosce. Myślę też, że jestem strasznie zakompleksiona, bo z cech wyglądu nie podoba mi się dosłownie nic. I tutaj bym się chciała na razie zatrzymać. Zacznijmy od diagnozowania siebie. To jest bardzo uciążliwe i ja mam z tym ogromny problem. I jak mówię wam teraz, że nie diagnozujcie siebie sami, wybierajcie się do specjalistów, to jestem hipokrytką, bo sama mam z tym problem. Jakby żyjemy w czasach, w których mamy tak dużą dostępność wiedzy, że wydaje nam się, że możemy siebie sami zdiagnozować. Nie możemy, nie róbmy tego. Pójdźmy w miejsce, w które osoba, która się na tym zna, i jest kompetentna i bardzo długo ci ludzie się uczą i nam się czasami wydaje, że przeczytamy i będziemy wiedzieć, ale warto zawsze pójść. Ale jeżeli masz odczucie, że coś jest nie tak, nie bagatelizuj tego, wybierz się do lekarza. Jeżeli czujesz, że zmagasz się z lękiem społecznym, to z tym warto wybrać się do lekarza, ale skupiając się na tej drugiej części, że jesteś zakompleksiona i wydaje ci się, że nic ci się w tobie nie podoba. I tutaj przychodzi z pomocą właśnie zastanowienie się tego, co mówi głos w twojej głowie o sobie samej, jak wstajesz, jak zasypiasz, czy nie. Fajnie by było wprowadzić kilka zdań, które by coś dały. Ja wiem, na początku patrzysz w lustro, widzisz coś paskudnego, bo ja wiem, jakie to jest uczucie. Ja naprawdę wiem, jakie to jest uczucie patrzeć w lustro i czuć, że patrzysz na coś obrzydliwego. Ale mówić mu miłe słowa. I wiem, że to jest abstrakcyjne i że to niby nic nie da, ale z czasem zaczniesz to wprowadzać i trochę zmienia się wtedy myślenie. To jest magia tych afirmacji i to nie jest magia, no to są jakby prawdziwe rzeczy, że bardzo duży wpływ ty masz sam na to, jak wyglądasz, bo jakby wiecie, to wszystko jest w głowie, wszystko jest subiektywne, dlatego ty masz tak duży na to wpływ. To nie działa tak, że wiesz, magicznie się zmieniasz nagle w piękną osobę, bo mówisz o sobie dobrze. To wszystko jest na tyle subiektywne, że tobie się wydaje, że jesteś jakiś wyjątkowo brzydki albo że wyjątkowo nie pasujesz do kanonu piękna. Zastanowić się nad tym, jak do siebie mówisz, czy nie za bardzo analizujesz to, co myślą o tobie ludzie. Wspomniałaś o lęku społecznym. I oczywiście lęk społeczny jest bardzo ciężkim schorzeniem, bóle w klatce piersiowej, to uczucie postrzelenia, wiem o czym mówimy, ale zastanów się też, czy to jest właśnie to, że ty odczuwasz ten lęk społeczny. Oczywiście wybierz się też do lekarza, ciągle to mówię, ale poza tym zastanów się, czy ty się boisz jakby samego faktu, że są ludzie, czy czujesz się oceniany, że cokolwiek robisz, idziesz, to czujesz, że krzywo idziesz i wszyscy na to patrzą, że czujesz, że coś jest ciągle nie tak, że każdy interesuje się tym, jak się zachowujesz, bo to może być właśnie wywołane tym, że ty sam jesteś wewnętrznym krytykiem, więc tobie się wydaje, że każdy też ciebie tak krytykuje. A ja to często mówię, każdy ma nas gdzieś. Ludzie są tak zapatrzeni na co dzień, w patrzeniu na siebie, że o nas myślą średnio o 0,5 sekundy dziennie. Oni prędzej, no wiadomo, pomyślą o swoich bliskich niż o tobie, bo jesteś im obcą osobą i mają cię kompletnie gdzieś. I dla niektórych, jak się tak mówi, to może być smutne, że jakby wszyscy mają mnie gdzieś, nic nie jest ważne, wszyscy umrzemy. Ale z drugiej strony warto na to patrzeć tak, że możemy robić jakby wszystko. Możemy przestać być społeczniakami i możemy zacząć, wiecie, czuć się swobodnie. Jeżeli oczywiście nie mówimy o lęku społecznym, bo dziewczyna sama wspomniała, że nie ma tego stwierdzonego, tylko tak podejrzewa. Więc wiadomo, jeżeli macie lęk społeczny, to są zupełnie inne rzeczy i nie o tym rozmawiamy. I z drugiej strony w tym mailu pojawiają się bardzo osobiste pomysły na życie. z pytaniem, jakby z takim stwierdzeniem, że nie chce zwykłego życia, pracy na etacie po 8 godzin, mieszkania w tej wiosce i że ma taki i taki plan, co ja o nim myślę. Ja myślę o nim tyle, żebyś nie pytała mnie, co ja o nim myślę. Jestem dla ciebie obcą osobą, której zdanie nie powinno być dla ciebie w ogóle istotne. Szczerze, jeżeli ta decyzja będzie podjęta przez ciebie, to nawet jak będzie najgorsza, to nie będzie bolała tak, jak słuchanie ciągle rad ludzi. Nie możecie traktować mnie jak wyrocznie albo jak osobę, która da wam dobrą radę. I to nie chodzi o to, że ja to ja i jakieś beznadziejne rady daję albo jestem jakaś głupia. No nie myślę tak o sobie. Ale chodzi o to, żebyście nie kierowali się radami kogokolwiek. Chyba, że waszych rodziców, ale nie tak, aby oni decydowali za was, tylko dopytać, podpytać, jeżeli się z tym nie zgadzacie i ten wasz wewnętrzny głos mówi nie, dobra, oni nie mają racji, to ich nie słuchajcie. Ale często z dojrzewaniem przychodzi to ta świadomość, że rodzice jednak często mają tą rację. Dlatego warto czasem ich zapytać, warto czasem nawet wziąć pod uwagę te ich rady. Ja wiem, że mam tu dużo młodszej widowni i wydaje wam się to abstrakcyjne, bo rodzice są, wiecie, złym wcielonym dla nas czasami, jak jesteśmy młodzi i wydaje nam się, że pożarliśmy wszystkie rozumy. Ale czasem gadają mądre rzeczy. I nie pytajcie mnie o takie rzeczy. Ja naprawdę często się spotykam z tym, że pytacie mnie, utwierdź mnie w czymś. I ja wam chcę przekazać tym podcastem. Słuchajcie tego głosu w głowie, nastawiajcie go tak, żeby był dla was dobry i żeby chciał dla was dobrze, żeby to była prawdziwa, szczera miłość między tobą a tobą. I wtedy pytaj siebie, czy ja chcę tego? Czy ja będę się wtedy czuć dobrze? Czy jestem wystarczająca, by coś zrobić takiego wielkiego i wtedy zawsze odpowiedź brzmi tak, bo jesteś wystarczający. Gdybyś nie był, to byś się taki nie urodził. Jak to mówią jacyś korwiniści, że gdyby tak nie można było, tego Pan by Bóg by nie stworzył coś takiego. Ale zostawmy już to. To tak bardziej anegdota. Chodzi o to, że jesteś wystarczający, jesteś wystarczająca i jeżeli ty sam będziesz to wiedział, to wszyscy wokół będą to wiedzieć. I tak samo twoja relacja, znowu psiknął odświeżacz, tak samo powinna wyglądać twoja relacja z jedzeniem, nie, ja się złapałam w pewnym momencie, tutaj trochę pogadamy o jedzeniu, jeżeli ktoś ma trigger warning i zaburzenie odżywiania, problem z tym to można przewinąć, ale wydaje mi się, że powiem rzeczy, które mogą nawet złagodzić pewne problemy albo bóle, że często oglądałam diety różnych osób, zapisywałam sobie pomysły, patrzyłam, okej, czyli ten gluten jednak jest zły, więc go zmieniam, czyli to jest jednak złe, więc to zmieniam, to pęcznieje w brzuchu, a od tego się zbiera tkanka tłuszczowa, a od tego coś tam. I potem tworzą się tylko i wyłącznie problemy z jedzeniem i zbędne analizowanie, jedzenie tworzy wtedy stres, wytwarza się, wiecie, kortyzol i to wszystko, stres jest tylko zły dla nas i wiadomo, kiedyś jakby pierwotnie miał nas bronić przed niebezpieczeństwem, a teraz żyjemy w takim świecie, że jesteśmy tak stresem przebodźcowani, że unikanie go powinno być jakby cały czas. Musimy unikać tego stresu jak najbardziej się da, bo i tak mamy go wystarczająco dużo i na pewno go nam nie zabraknie. Bo jakby stres jest potrzebny w życiu, ale we współczesnym świecie mamy go tak dużo, że musimy go unikać, bo wystarczy jakby taka mała ilość. Ale chodzi o to, że też jak mówisz dobrze do siebie, jak ufasz sobie, jak robisz to, co czujesz, to w jedzeniu to też później się często objawia, że zaczynasz jeść to, na co masz ochotę, że czujesz rano, że masz ochotę na to i na to, że wieczorem czujesz, zjadłabym makaron i się o to nie martwisz, że coś z tym makaronem się magicznego dzieje w twoim brzuchu, nie. Jeżeli ty to czujesz i sobie ufasz, że to jedzenie będzie dla ciebie dobre, że to jedzenie da ci energię, że po tym jedzeniu będzie ci się dobrze spało, to let's do it. Po prostu to zrób, bo po to rozmawiasz ze sobą, po to masz swoją najlepszą przyjaciółkę, przyjaciela w głowie, żeby mu ufać w takich kwestiach też. Jeżeli masz ochotę ubrać się tak i tak, zrób to. Tylko musisz mieć wsparcie w swojej głowie. Tam ma być wsparcie, to nie ma być twój partner. Twój partner, jasne, może cię boostować, może być świetnym towarzyszem i naprawdę, będąc w dobrym, zdrowym związku, tak potrafi boostować samoocenę taka osoba. Potrafi robić cuda, czynić cuda, ale ty masz czynić cuda samemu sobie też. Ty masz w głowie siebie wspierać, ty masz być swoim kibicem, ty masz sobie ufać. I to jest przesłanie tego odcinka. Jest bardzo ogólny, ale mi na przykład pomógł. Na przykład te 25 minut, które spędziłam tutaj z wami, było świetne. I mam nadzieję, że też tak odczuwacie naszą relację i że się do siebie zbliżamy. Ja wam dziękuję. buziaki. Kocham Was bardzo i pamiętajcie, żeby wpaść na Instagrama Motoroli i na mojego Instagrama i na TikToka Motorola Polska i na mojego TikToka Wyważony Podcast, bo tam biegam. No i co? Dziękuję Wam bardzo. Jesteście super, że tu byliście i teraz podejdź do lustra, powiedz sobie dwa komplementy i chcę, żebyś mi to napisał, że to zrobiłeś, okej? Okay? Ja chcę mieć świadomość, że chociaż jedna osoba powiedziała sobie coś miłego. Pa, pa, buziaki.